Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o konieczności dostosowania przepisów do pracy zdalnej oraz o sytuacji na rynku pracy i prognozach, czy pracodawcy będą zwalniać, czy też zatrudniać pracowników, a także o tym, co jest zapewne najważniejsze dla pracownika, o jego pensji. Jak negocjować wynagrodzenie tuż przed podpisaniem umowy i kiedy pójść do szefa po podwyżkę.
Okiem związkowca.
Z powodu koronawirusa wielu pracodawców zdecydowało się na pracę swoich pracowników w formie zdalnej. Ułatwiły to regulacje ze specustawy związanej z przeciwdziałaniem COVID-19, ale jak się okazało, konieczne są zmiany przepisów prawa pracy, a nad nimi pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Moim rozmówcą jest pan Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, jakie zmiany w prawie pracy są konieczne, aby dopasować się do nowych wymogów?
No, pewnie znalazłoby się trochę tych zmian, ale z tych najistotniejszych, nad jakimi dzisiaj, z tego co wiemy, pracuje rząd, to jest zmiana w kodeksie pracy dotycząca pracy zdalnej, czyli tego rodzaju wykonywania pracy, tego sposobu wykonywania pracy, który od niedawna się bardzo nam upowszechnił w Polsce i nie tylko. Do tej pory można powiedzieć, że była quasi takie rozwiązanie, praca zdalna w kodeksie pracy, bo to była telepraca, czy pod taką nazwą figurowała możliwość wykonywania pracy w miejscu zamieszkania. Natomiast praca zdalna, która się nam pojawiła i która w sytuacji stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan pandemii, jest wykorzystywana przez pracodawców do tego, aby jednak firma funkcjonowała, przynajmniej niektóre jej działy czy wydziały. To jest rozwiązanie, które naszym zdaniem, zdaniem związku, może być stosowane tylko i wyłącznie rzeczywiście w takich sytuacjach i w takich stanach nadzwyczajnych. Niesie ze sobą telepraca cały szereg różnego i praca zdalna cały szereg różnego rodzaju zagrożeń.
To jakie są zagrożeń? To zagrożenia?
No przede wszystkim to jest izolacja. Izolacja, czyli konieczność przebywania pracownika przez cały czas wykonywania tej pracy w czterech ścianach zamkniętego pomieszczenia, odizolowany od innych pracowników, od możliwości kontaktowania się, wymiany poglądów. Takiego osobistego kontaktu, tego co również w zakładach pracy ma swoją określoną wartość. Oprócz tego daje to możliwość, mówiąc w cudzysłowie kolokwialnie, inwigilowania pracownika przez 24 godziny tak naprawdę przez pracodawcę, bo już odnotowujemy przypadki, że praca zdalna wykonywana przez pracowników jest wykorzystywana przez niektórych pracodawców oczywiście do tego, żeby pracownik był związany pracą przez więcej niż 8 godzin i niekoniecznie w wymiarze między godziną 8 czy 16 czy 7 a 15, ale dzieje się to także i późnym wieczorem i bardzo wcześnie rano, w zależności od potrzeb. Konsekwencje wykonywania w taki sposób pracy, w takim reżimie, no będziemy i ci pracownicy, którzy będą dłużej pracowali, jestem o tym przekonany, będą niestety ponosili i to konsekwencje zdrowotne, te, które dzisiaj może są nie aż takie oczywiste, nie takie przez pracowników wyspecyfikowane, ale one nastąpią. Niestety bez wpływu na zdrowie pracownika, na zdrowie psychiczne choćby pracownika, dłuższy czas wykonywania takiej pracy nie pozostaje. Także to jest tych zagrożeń na pewno jest dużo.
Panie przewodniczący, a ja się chciałam jeszcze dopytać, czy takie kwestie jak bezpieczeństwo, narzędzia do pracy, komputer, internet, prąd, czy to też powinno być uregulowane prawnie?
No, oczywiście, że tak, dlatego że z tym do tej pory bywało różnie i ponoszenie kosztów bardzo często, przynajmniej części istotnych kosztów wykonywania w tej formie pracy obciążało pracownika. Czyli tutaj zapisy powinny być w mojej ocenie bardzo precyzyjne. No przede wszystkim uregulowanie kiedy, na jakich zasadach, na jakich warunkach i w jaki sposób ta praca może być wykonywana. No i druga zasadnicze w mojej ocenie, no nie powinno być możliwości zmuszania pracownika do wykonywania pracy w ten sposób. To powinno, jeżeli już nawet w sytuacji nadzwyczajnej, powinna być to jedna z opcji, na którą pracownik powinien wyrazić swoją zgodę a nie, że stosowane to jest w tej chwili tak naprawdę z automatu, że pracownik nie ma zbyt wielkiego wyboru, tylko taką pracę musi wykonywać w tej formie. I jeszcze dzisiaj, no właśnie to jest to, co wymaga uregulowań bez tego otoczenia, które pozwalałoby regulować kwestie związane właśnie z ponoszeniem kosztów wykonywania tej pracy na sprzęcie, czy to własnym, zużycie prądu, cały szereg różnego rodzaju innych tych technicznych uwarunkowań, które muszą zostać wpisane. Ale tak jak powiedziałem i to powtórzę, musi być to bardzo precyzyjnie uregulowane, żeby tutaj nie było żadnego marginesu na nadużycia.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Flash. Informacje.
Prawie 5 miliardów złotych trafiło na konta osób samozatrudnionych i zleceniobiorców z tytułu świadczenia postojowego, informuje ZUS. Dotąd wypłacono łącznie około 2,5 miliona świadczeń. Wypłaty świadczeń postojowych trafiły do osób prowadzących działalność gospodarczą i do osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Działania osłonowe i pomocowe dla przedsiębiorców podjęte przez państwo w związku z epidemią koronawirusa sprawiły, że na rynku pracy w Polsce nie doszło do załamania, ocenia prezes ZUS Gertruda Uścińska. I dodaje, że wskazują na to twarde dane sprowadzonych przez ZUS rejestrów.
Potwierdziła się ta teza, że ta ogromna inwestycja w postaci ulg, dodatkowych świadczeń pozwoliła na przetrwanie płatnikom składek i niewyrejestrowanie też z ubezpieczenia. Oczywiście te procesy zarejestrowania mają miejsce, ale ta liczba jest bardzo wysoka.
Tymczasem senatorowie zajęli się drugą tarczą antykryzysową dla branży turystycznej, czyli ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadza rekompensaty za opłacone i nieodbyte imprezy turystyczne. Przewiduje też, że o wypłatę świadczeń będą mogli ubiegać się prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Z postojowego będą mogli również skorzystać agenci turystyczni.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
A my za chwilę wracamy po piosence.
Głos pracownika.
Z Piotrem Skierkowskim, ekspertem Manpower Group, o perspektywach na pomorskim i polskim rynku pracy w czwartym kwartale roku rozmawia Iwona Wysocka.
Jakie perspektywy na rynku pracy w Polsce na ostatni kwartał roku? Jak to wygląda właśnie?
Piotr Skierkowski, ekspert Manpower Group. Jeśli analizujemy wyniki barometru perspektyw zatrudnienia, na który nie ukrywam, chyba cały rynek czekał najbardziej od wielu, wielu lat na to wydanie. Wszyscy byli zainteresowani tym, co się w czwartym kwartale zadzieje. Perspektywy, bym powiedział ogólnie, są umiarkowanie pozytywne. Ten wskaźnik barometru perspektywy zatrudnienia na czwarty kwartał dla Polski po korekcie sezonowej wynosi 5%, co oznacza właśnie umiarkowany optymizm. 9% respondentów planuje zatrudniać, 4% planuje redukcję zatrudnienia, aż 83% nie planuje zmian personalnych, a raptem 4%, i uważam, że to jest bardzo mały odsetek, jeszcze nie wie, co przyniesie końcówka roku, więc są w takim zawieszeniu, nie mają sprecyzowanych planów. 12 punktów procentowych lepiej kwartał do kwartału, więc to pokazuje, że bardzo mocno przyspieszamy. Przypominam, że w zeszłym kwartale perspektywa barometru była ujemna. Jeśli patrzymy rok do roku, to jest niższy o 3 punkty procentowe w 2020 do czwartego kwartału 2019, który był dla rynku pracy bardzo dobry, więc uważam, że tak jak powiedziałem, najgorszy już za nami.
A komu będzie w tym czwartym kwartale najłatwiej znaleźć pracę?
Co jest pewnym zaskoczeniem, najwyższy wskaźnik, jeśli chodzi o perspektywy zatrudnienia, notuje branża budowlana i to jest aż plus 19%, jeśli chodzi o perspektywy zatrudnienia w czwartym kwartale. Na drugim miejscu jest handel detaliczny i hurtowy, plus 15%, i tu zdziwienia nie ma. Tu bardzo ten wynik był przewidywalny, głównie ze względu na bardzo dynamiczny rozwój e-commerce, czyli tego handlu w internecie. Tutaj zapotrzebowanie jest bardzo duże. Firmy dystrybucyjne, logistyczne czy same sklepy internetowe przeżywają naprawdę boom i czwarty kwartał liczymy, że no, będzie bardzo mocny pod tym względem, jeśli chodzi o zakupy świąteczne i przygotowania w ogóle do Bożego Narodzenia, do końcówki roku, odbędą się głównie online.
Gdzie tu jest najsłabiej w takim razie? Kto może mieć największe problemy ze znalezieniem pracy?
Jednym z najsłabszych wskaźników, i to niestety dotyka bardzo mocno naszego regionu, jest sektor hospitality, czyli restauracje i hotele. I tu jest, na szczęście jest pozytywny, bo jest plus 2% perspektywa na czwarty kwartał. ale nie oszukujmy się, że ta branża odczuła chyba skutki kryzysu na współ z branżą rozrywkową, najbardziej odczuła skutki kryzysu i tutaj te powroty do normalności, nowej normalności są dużo bardziej utrudnione. Nad Polski może było widać sporo turystów, ale rozmawiając też z hotelarzami otrzymywaliśmy informację, że jednak w porównaniu do ostatnich kilku lat ten rok był zdecydowanie gorszy.
A jak właśnie wypada nasz region, biorąc pod uwagę Państwa badanie, na tle pozostałych regionów kraju?
Bym powiedział, że jesteśmy na średnim poziomie. Region południowo-zachodni jest najlepszy, też między innymi ze względu na branżę e-commerce, gdzie bardzo dużo jest magazynów dystrybucyjnych w tym regionie, ma plus 7. Region północny, którego województwo pomorskie jest częścią, plus 6. Taki ma wskaźnik perspektywy zatrudnienia na czwarty kwartał. Więc umiarkowanie optymistyczny. Jeśli chodzi o branżę, w naszym regionie bardzo mocno wypada branża BPO Shared Service, czyli usług dla biznesu. Tutaj ten sektor bardzo dobrze sobie poradził z kryzysem. Transformacja pracy z biur na pracę zdalną przebiegła w tempie ekspresowym. Jest bardzo skuteczna, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy bardzo sobie chwalą skuteczność tego procesu. Też segment logistyczny w województwie pomorskim rozwija się dosyć dobrze. Powstało kilka nowych magazynów, centrów dystrybucyjnych, które w ramach tego segmentu e-commerce działają. Może trochę gorzej z produkcją przemysłową, ale tutaj akurat no, nasz region nie jest najmocniejszy w Polsce, tak mówiąc delikatnie. No i oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, najbardziej ucierpiała na kryzysie branża hotelarsko-gastronomiczna.
To było rzeczywiście widać. A teraz porównując polski rynek pracy w Państwa badaniach do tego, co się dzieje na świecie, jak my tutaj wypadamy?
Polska zdecydowanie wypada pozytywnie na tle zarówno Europy, jak i świata. Jeśli chodzi o wynik globalny, Polska jest 7. najlepszym rynkiem, tak, z najlepszymi perspektywami, a 3. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, więc uważam, że tutaj perspektywy są bardzo dobre. Rozmowy z naszymi kolegami z Manpower Group z krajów Europy Zachodniej nas napawają optymizmem, bo porównując do tych krajów bardziej dotkniętych koronawirusem, jak Hiszpania, Włochy, Francja czy nawet Niemcy, wypadamy naprawdę bardzo, bardzo mocno.
Warto wiedzieć.
A teraz temat, który zawsze wzbudza sporo emocji. Wynagrodzenie. Jak dobrze wynegocjować pensję tuż przed podpisaniem umowy i kiedy pójść do szefa po podwyżkę? A także, czy koronawirus mocno wpłynął na rozmowy o wynagrodzeniu? Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia o tym z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy, która wspiera kandydatów na rynku pracy.
Jesteśmy na ostatnim etapie rozmowy o pracę. Dogadujemy szczegóły, no i pada pytanie o wynagrodzenie. Co odpowiedzieć? Jak się przygotować do takiego pytania?
Przede wszystkim to, co jest najważniejsze przy tym pytaniu, to odpowiednio na nie zareagować. Ponieważ bardzo często jest tak, że jak rekruter zadaje pytanie o wynagrodzenie, kandydat nagle zaczyna być bardzo niepewny. Czyli mieliśmy świetną rozmowę z kandydatem i nagle przy pytaniu o wynagrodzenie kandydat się zmienia i zaczyna mówić, że on to w zasadzie nie wie, że to jest pytanie, którego bardzo nie lubi, że woli na nie nie odpowiadać. To jest zawsze moment, w którym rekruter zaczyna bardziej negatywnie postrzegać kandydata. Więc to, co możemy zrobić na początek, to dobrze zareagować na to pytanie. To jest tak jak fakt, że nie pracujemy za uśmiechy, tylko pracujemy za pieniądze. To ważne nie dla pieniędzy, ale za pieniądze. Tak samo w sytuacji, w której dogadujemy z rekruterem ostatecznie naszą umowę, no to tak naprawdę jesteśmy partnerem w tej sytuacji. Czyli tak samo jak idziemy kupić buki do sklepu, tak samo jak idziemy potem wykonywać jakieś obowiązki związane z relacjami z klientem, tak i tutaj jesteśmy partnerem, więc mówimy o swoim wynagrodzeniu pewnie, bez wątpliwości, bez obaw, bez unikania tematu.
Dobra rozmowa o wynagrodzenie to znaczy jaka? Dobra postawa to znaczy jaka?
Dobra postawa kandydata to postawa, która jest pewna, czyli kandydat przyszedł na rozmowę jako partner, nie ucieka od tego pytania, nie mówi, że to jest pytanie, którego nie lubi i wolałby na nie nie odpowiadać, tylko ma swoją wiedzę na temat tego, ile chciałby zarabiać i sprawdził, jak wygląda sytuacja na rynku, ile taka osoba na tym stanowisku może zarabiać. I teraz jak rekruter zadaje nam to pytanie, to nasza odpowiedź powinna być konkretna, jasna i idealnie, jeżeli podamy widełki wynagrodzenia. No i pytanie, jak się przygotować? Czyli co możemy zrobić, żeby mieć tą wiedzę, w jaki sposób, jaka kwota jest akceptowalna w ogóle dla firmy.
Jak to sprawdzić?
Najlepiej spróbować skorzystać z raportów wynagrodzeń, które są w internecie. Natomiast ja zawsze zaznaczam też kandydatom, żeby nie trzymali się tych raportów kurczowo, ponieważ ludzie mają dużą chęć pokazywanie, że zarabiają więcej niż zarabiają. Że jeżeli patrzymy na raporty wynagrodzeń, to trzeba ten 10% mieć w głowie, że to po prostu może być niższa kwota niż to, co pokazuje raport. Jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć też kogoś, kto pracuje na podobnym stanowisku, to też jest bardzo ważna informacja, ile zarabiają inni ludzie, którzy robią te same rzeczy, co my. Natomiast najważniejsze jest oczywiście też to, żeby kandydat, który przychodzi na rozmowę rekrutacyjną, był pewien, ile chce zarabiać, bo to jest tak samo jak w jakiejkolwiek innej sytuacji biznesowej, w której się znajdujemy. Musimy wiedzieć, na ile wyceniamy swoje usługi.
Padł wyraz podwyżka. Jak zaplanować rozmowę z szefem swoim o podwyżce?
Bardzo często wraca do nas właśnie z tym pytaniem. Moja żona, mój mąż chciałby pójść po podwyżkę. Nie ma pojęcia, jak to zrobić, ponieważ sytuacja nie sprzyja. Jakby nie było. Mhm. COVID sprawił, że wynagrodzenia pracowników zostały obniżane bardzo często, obcinane o 20%, a nie podwyższane, dlatego że firmy straciły chociażby budżety na możliwe podwyżki. Więc przede wszystkim to, na czym warto się jest oprzeć, to jest to, co udało nam się przygotować, czego udało nam się dokonać. Czyli najlepiej przed każdą rozmową o podwyżce usiąść, wziąć kartkę, długopis i wypisać sobie wszystkie moje sukcesy, wszystkie moje realizacje, wszystkie rzeczy, dzięki którym firma na mnie zarobiła od ostatniego roku, od ostatniej podwyżki, od rozpoczęcia naszej współpracy. Jeżeli chcę dostać podwyżkę, a nie mam w organizacji żadnych sukcesów, no to jasne jest to, że nie mamy sytuacji, w której możemy pójść po podwyżkę, jeżeli jeszcze jesteśmy specjalistą czy pracownikiem, który jest łatwo zastępowalny. Ale jeżeli tak nie jest, to, że jest COVID, to nie sprawia, że nie możemy pójść po tą podwyżkę i sprawdzić, czy jakie są nasze możliwości.
To mowa o sytuacjach, kiedy możemy iść o podwyżkę, a czasowo kiedy iść? W sensie ktoś pracuje rok, ktoś pracuje 2 lata. Czy są jakieś takie widełki czasowe, kiedy już jest ten czas, że możemy pójść, możemy się już czymś wykazać i poprosić o podwyżkę?
Rozmowa w ogóle o wynagrodzeniu odbywa się przy różnego rodzaju zakończeniach kolejnych umów. 3 miesiące okresu próbnego, roczna umowa i potem umowa na czas nieokreślony. To jest to, co stosuje bardzo duża część pracodawców. No i oczywiście te 3 miesiące to jest dobry moment, żeby rozmawiać o wyższym wynagrodzeniu. Jeżeli mamy też sukcesy na tym okresie próbnym, po okresie roku, to też jest idealny moment. Natomiast potem, jak zauważyłaś, robi nam się taka ciągłość. Tam już nie ma tego momentu, kiedy kończy się umowa, kiedy można pójść i w taki naturalny sposób zapytać się, zrobiłem tyle, czy w takim razie jesteśmy w stanie na przykład podwyższyć wynagrodzenie, bo moje obowiązki wzrosły o tyle. Natomiast ja i tak bym się trzymała tutaj bardzo mocno tych sukcesów. Sukcesy, jeżeli widzimy, że przynosimy dla organizacji duże pieniądze, jeżeli widzimy, że organizacja, że jesteśmy kluczowym pracownikiem, że organizacja bez nas miałaby dużo trudniejszą sytuację, to jest dobry moment, żeby myśleć o podwyżce. No i przede wszystkim jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy poczucie, że jesteśmy niedoceniani, jeżeli chodzi o kwestię finansową w organizacji.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt losprawnika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.